Bardzo serdecznie wszystkich witam ze swej strony. Klimat sobotni, a jednocześnie też i życie Kościoła sprawia, że trzeba pamiętać o Maryi. Mówię szczególnie o sobocie, bo wiemy, że też z Maryją dość często kojarzymy środy. Nie? Jak ktoś chodzi podczas dnia, podczas tygodnia do kościoła, to środa też zawsze jakoś związana jest z Matką Najświętszą. Ja dlatego też moją konferencję duchową chciałbym poświęcić tutaj Maryi, nawiązując do tych słów, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, głos Ojca, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Oto zauważmy, że to właśnie z Maryi rodzi się głowa Kościoła, rodzi się Jezus Chrystus. Prawdziwy człowiek, a więc ta pełna doskonałość w nim jest, bo nie ma w nim żadnego grzechu. Rodzi się z niepokalanej Matki Najświętszej. Rodząc doskonałego człowieka, i to mówię przez człowieka z tym dużej litery, to rodzi, można też to powiedzieć, właśnie całą ludzkość, czyli pewien wzór człowieczeństwa. Przez to staje się dla nas, tak jak jest Matką Chrystusa, tak też i dla nas wszystkich jest Matką całej ludzkości. I to jest jedna prawda, za którą Panu Bogu dziękujemy i Boga przez to też wychwalamy, chociaż trzeba by powiedzieć w tym wypadku, próbujemy także uwielbić, nie, Boga, uwielbić Boga. Nie? Uwielbiamy Boga wtedy, gdy właściwie Mu dziękujemy nie za coś, ale wtedy, kiedy Mu uwielbiamy Go za to, że jest. Nie? Jest. To jest taka też modlitwa uwielbienia. Ona jest związana z tym jest, że Bóg jest, nie? Inne niż na przykład modlitwa adoracji i tak dalej. Zatem to jest pierwszy taki ważny motyw. Następnie Maryja również jest matką, jak wiemy, Kościoła, a Kościół to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. I też wiele rzeczy tutaj nie tłumaczymy, bo też nie trzeba. Ale kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, to nam wiele rzeczy się tutaj ujaśnia. Mianowicie widzimy Maryję w trzech bardzo ważnych momentach. Otóż widzimy ją w tym miejscu, gdzie się rodzi Jezus, nie? Zbawiciel świata w Betlejem. Jest ona także pod krzyżem na Kalwarii i jest w Wieczerniku, dzień zesłania Ducha Świętego. Trzy najważniejsze momenty związane z powstaniem, działaniem, inauguracją Kościoła. Dlatego jest matką jak najbardziej w pełnym tego słowa znaczeniu, jest matką Kościoła i ta jej obecność w tych wydarzeniach, oczywiście też i innych, ale przede wszystkim nie jest przypadkowa i nie można jej łączyć tylko z jakąś taką maryjną pobożnością, nie w kategoriach takiej trochę takiej tkliwej pobożności. Otóż chodzi tutaj o coś więcej i nie tylko też element takiego podkreślania pewnej tradycji, o, że tak było. Chodzi tu o pokazanie pewnego zasadniczego bogactwa Kościoła, jakiej właśnie się ujawnia, jakie jest wnoszone przez Boży zamysł, przez Maryję. Ona po prostu uczy, jako nauczycielka, uczy, a dlaczego uczy, o tym zaraz powiem, właśnie dlatego, że dobrze słucha, uczy poznawać ten Kościół i jak żyć w tym Kościele, a może przede wszystkim jak doświadczać łaski Bożej. I tutaj też być może na ten temat już nie dzisiaj, ale też kiedyś może powinienem powiedzieć, ale może tylko tak na marginesie, że to my modlimy się o łaskę Bożą, ale to nie jest coś, nie? Jakiś taki przedmiot, nie? O, modlitwę o łaskę Bożą dla mnie, nie. To nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Proszenie o łaskę Bożą to jest wejście w pewną rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest zbudowana właściwie na trzech filarach. Na trzech filarach. To jest Bóg, to jest Chrystus i to jest świat. Jeżeli mówimy łaska Boża, to są trzy rzeczywistości z sobą powiązane. Oczywiście Bóg, Trójjedyny, Ojciec Święty, Duch Święty i tak dalej. Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, jedyny pośrednik. I świat, a w nim korona tego świata, to jest człowiek, nie? To jest rzeczywiste. Jeżeli my modlimy się o łaskę Bożą, to właśnie wchodzimy w tę rzeczywistość. To nie jest prośba o coś. To jest prośba o jakieś wydarzenie. Powiedzmy tak, słownie, o obecność Bożą, nie? Stąd też Maryja uczy nas także poznawać właśnie Kościół, ale też i tą łaskę Bożą. Nie? Oczywiście te trzy rzeczywistości też pokazują, że one funkcjonują też i w Kościele. Nie pokazują nam to miejsce tego Kościoła żywego. Maryja, która wiele nam mówi o Kościele. Może na początku, może najbardziej uczy nas także tej kategorii takiego macierzyństwa z tej podstawowej też takiej relacji między matką a dzieckiem. Niewiasto, oto syn twój, synu, oto matka twoja. Wydarzenie, jak wiemy, z Kalwarii, nie? Trzeba pamiętać, że ona jest bardziej matką niż nasze ziemskie matki. Mamy tę świadomość, że tak jest, ale to ja tutaj wypowiadam, które niewątpliwie są matkami, nasze matki, wspaniałymi, ale jednak są jakimś tylko jej cieniem, nie? Odbiciem tego, o co my chcemy powiedzieć o Maryi jako matce Kościoła, jako matce ludzkości i jednocześnie o tym macierzyństwie. Macierzyństwo Maryi jest jedynym, nie? I jest pełnym też źródłem życia. Jak ona rodzi też i Jezusa, to tutaj coś więcej jest do powiedzenia, niż tylko chodzi o takie fizyczne urodzenie, również i więcej niż tylko psychiczno, takie duchowe. Nie? Maryja no, w pewnym sensie jest tak jak nasza matka, ale jest każda matka, jakby wpatruje się w Maryję i tam dostrzega pewien obraz jeszcze wyższego oczywiście macierzyństwa. Z tym macierzyństwem też jest związane miłość, która też nie jest przedmiotowa, tylko właśnie głęboko podmiotowa, a nawet więcej osobowa, bo to też jest tutaj różnica. Może bez większego też i tłumaczenia teolog Tertulian, mówiąc o pewnych stopniach, mówi, żadna matka ziemska nie jest w takim stopniu matką jak właśnie ona, jak Maryja. Święty Jan Maria Wianej mawiał, że miłość wszystkich matek razem wziętych takie porównanie jest jak lód w porównaniu z miłością Matczyną Maryi. Zatem nie, wiele rzeczy nie rozumiemy i też nie o to chodzi, żeby rozumieć, nawet nie odczuwamy tego, nie odczuwamy, nie analizując, czy mówimy o uczuciach zmysłowych, czy cielesnych, bo to też jest różnica, też nie w takich kategoriach, ale jest to rzeczywiście wejście w pewną tajemniczą taką przestrzeń, nie? Tak, więc tutaj ujawnia się też głęboka tajemnica. Poznając Maryję, głęboko uczymy się także tego, czym jest Kościół i też poznajemy lepiej Jezusa Chrystusa, jej Syna. I wchodząc jakby troszeczkę w drugi taki temat związany z Marią, to co słyszeliśmy dzisiaj, że też i Ewangelii, ten moment takiego słuchania, to właśnie Maryja, ponieważ jest matką ludzkości, matką Kościoła, jest matką Chrystusa, jest jakby pełnią tego macierzyństwa, które tak czy tak jest też i odbicie macierzyństwa i ojcostwa samego Boga, to tutaj widzimy, wystawiam sobie pytanie, dlaczego tak właśnie jest? I pojawia się jedna odpowiedź, dlatego że Maryja dobrze słucha Boga, nie? Marialis Cultus, taki dokument papieski, nadał tytuł właśnie Maryi, Dziewica Słuchająca. I ten tytuł jest tak szczególnie dzisiaj aktualny, ponieważ żyjemy w świecie różnych informacji, wiadomości, wiele chcemy mówić, ale niestety też nie słuchamy i mamy też świadomość, że do wielu ludzi mówimy, a oni nas też nie słuchają. Nie? Jest tutaj pewien taki problem, który nas też dotyczy. Nie? Więc ta postawa Maryi słuchającej, aby Boga wysłuchać, aby wsłuchać się w to, co mówi Bóg. Moją matką, moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego, a ponieważ słuchają, to są w stanie wypełnić te słowa. Jeśli nie słuchają, nie są w stanie wypełnić. I dlatego jest też wzorem tego wsłuchiwania się. I dlatego ma wiele do przekazania, ponieważ wysłuchała i ma wiele do przekazania. Na kartach Pisma Świętego, jak wiemy, Bóg bardzo często wzywa człowieka do tego, aby słuchał. A jednocześnie też Maryja nas tutaj mobilizuje. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. No i to dzisiejsze też wezwanie Boga Ojca na przemienienie na górze Tabor. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Maryja daje nam wzór człowieka takiego słuchającego. Ona wsłuchuje się w to, co się z nią stało, będąc szczególnym świadkiem wcielenia, stała się matką Chrystusa. Rozmyślała nad tym z miłością, zastanawiała się z mądrością. Nieprawdopodobne, tak chciałem powiedzieć, nieprawdopodobne cnoty. Głęboko rozważała raz jeszcze to wszystko, co było związane z Bogiem, z całym wydarzeniem zbawienia człowieka. I od niej zatem my wszyscy winniśmy się uczyć poprzez analizowanie jej życia, nawet i poprzez tutaj może szczególnie modlitwę różańcową, uczyć się tej postawy słuchania i takiego rozmyślania, bo to nas wprowadzi w wydarzenia Chrystusa. Te z historii, ale i też te, które się w nas dokonują teraz, ponieważ Jezus żyje w nas, trzeba powiedzieć też, i jest dla nas, nie? Dla nas. Dlatego też i taka takie moje tutaj, ten taki haczyk związany z tym uwielbieniem, związanym za to, że jest, nie? Za to, że Bóg jest. Nie, że czegoś szukam, tylko że po prostu jest. Dlatego chyba lepiej wsłuchujemy się dzięki też i Maryi, ona też jest obecna zawsze na każdej mszy świętej, nie? I lepiej wsłuchamy te słowa: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, czy też na świecie było słowo, Chrystus, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. To słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, nie? Od świętego Jana, czy też i te słowa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to właśnie mnie też uczyniliście. Więc jeżeli z nami jest Maryja, my lepiej możemy te słowa zrozumieć. I dlatego ona jest zawsze niejako nam tutaj potrzebna, nie? Ta potrzeba, jak wspomniałem, nie ma charakteru wyłącznie takiego pobożnościowego, tylko chodzi o takie głębsze wejście wprost w życie duchowe. Myślę, że w tym kontekście lepiej możemy wsłuchać się i rozumieć to, co spotkało Jezusa w Ewangelii, a jest związane z tym takim pójściem za Nim, nie? Wysłuchać po to, aby pójść, aby naśladować. I tutaj mi się przypomina to wezwanie takie charakterystyczne, na bazie którego też spróbowaliśmy zbudować tutaj w diecezji legnickiej pierwszy synod diecezjalny z tym takim hasłem: Chrystusa poznać, nie? Poznać, nie? Chrystusa pokochać i Chrystusa naśladować, nie? Terzo milenio ine unte z listu na zakończenie roku jubileuszowego 2000, chociaż list jest z 2001 roku, bo na zakończenie, nie? I tutaj, żeby naśladować. I dlatego od razu możemy tak krótko jeszcze wejść w tę tajemnicę, w tajemnicę lepszego wsłuchania się, co Jezus chce nam powiedzieć, jeżeli my chcemy za Nim pójść. Choćby nawet niech tutaj przewodnikiem będą trzy wydarzenia. Ktoś powiedział do Jezusa: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus co odpowiada? No, że lisy mają nory, nie? Ptaki powietrzne, gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. I różnie można to wszystko tam interpretować, mając na myśli to, że trzeba uwzględnić różne konkretne uwarunkowania, ale możemy na to też popatrzeć w tym wymiarze takim właśnie też i głęboko matczynym serca i też duszy, nie? I się okaże, że lisy mają norę, ptaki powietrzne, gniazda, to może okazać, że ten Syn Człowieczy nie ma miejsca, może nie mieć miejsca w naszym sercu, bo tam właśnie przede wszystkim są jakieś lisy i nory różnego rodzaju, nie? A ptaki powietrzne, różnego rodzaju jakieś wyobrażenia, ale nie ma miejsca dla Syna, nie? Dla Jezusa, który rozgościł się nie tylko w łonie, ale przede wszystkim w sercu Maryi, nie? W sercu Maryi, bo to zostało też pochwalone. Wcześniej została ona przyjęła Zbawiciela właśnie duszą niż ciałem. Nie? To nawet w takich kategoriach też i teologia nam tutaj podpowiada, czyli że miał ten Jezus gdzie się rozgościć, nie? Nie ma miejsca, gdzie by mógł go położyć. My chcemy go umieścić między wieloma rzeczami, między wieloma sprawami, między gdzieś tam, powiedzmy, go wcisnąć, nie? 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 Ale on nie ma miejsca, gdzie położyć, nie? Żeby tej swojej głowy. Czy inna sytuacja ewangeliczna: pójdź za mną. I niejako każdy z nas, nie, który jest jakimś tam kandydatem do świętości, też słyszy słowa: no ale dobrze, ale pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Nie, ważna sprawa, zwłaszcza jeśli chodzi o judaizm, o starożytność, nie, kwestia pochowania ciała ludzkiego, które nawet dokonuje się tego samego dnia, nie, w wielu kulturach, żeby nie pogubić żadnej kości, nie, żeby to zrobić tak, jak to się mówi, z pełną taką świadomością, nie. Tu archeologia i tam historycy mogą dużo więcej na ten temat zapewne powiedzieć, ale czyli tak ważna czynność, niezwykle ważna czynność, nie? A jednak tutaj zderzamy się też i z tym, że myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moimi drogami. I jeszcze dodamy do tego perłę, jeśli się znajdzie, że trzeba jakby umieć w tych danych momentach poświęcić wszystko. Nic nie jest tak ważne, nawet pogrzeb matki, ojca nie jest tak ważny, jak właśnie pójście za Jezusem, nie? Pójście za Jezusem. Ta koncentracja człowieka w tym nie tyle w wymiarze jakimś takim przestrzenno-fizycznym, ale właśnie duchowym, nie? Bo przestrzenno-fizycznym grzebiemy ojca, matkę i różnych tak, ale jednak ten duch nasz jest przy Chrystusie, bo wiemy, że to nie jest żadna tajemnica rozpaczy, tylko jest to odłożenie spotkania, nie? To jest inny w ogóle świat, nie? Nie wtedy, nie? To jest ta głęboka nadzieja. Dlatego warto sięgnąć po tę perłę życia duchowego po to, aby zobaczyć wartość tego odchodzenia innych, ale też i zobaczyć wartość odpowiednio zmierzoną tego, czym się zajmujemy, nie? Nie, ten dystans, nie? Tutaj jest też ważny. I tego też Maria nas nieustannie uczy. Nie? Ona właściwie jakby jest przy nas jako nauczycielka, abyśmy mogli się dobrze w to słuchać. I jeszcze może jedna ostatnia, nie? Panie, pozwól mi pójść i pożegnać się z moimi w domu. No i to, co znamy, Jezus, jeśli przykładasz rękę do pługa, a wstecz się oglądasz, to nie nadaje się do Królestwa Bożego, nie? Wymaga, tutaj widzimy ten pewien taki wyłączny, głęboki taki radykalizm, nie? Wybór dobra jest umieszczeniem tej woli człowieka w woli Bożej. To Ewangelia Chrystusowa domaga się radykalizmu, nie? To jest takie dość, można powiedzieć, dziwny ten radykalizm, bo my często rozumiemy ten radykalizm, że to jest niemożliwe, bo rzucić wszystko, pójść za Jezusem. Ale właśnie po to się rzuca wszystko, żeby On na nowo to wszystko dał, tylko że to będzie już inne. Nie? Że to będzie inne. Bo On to wszystko odda. Wszystko oddaje. Nie? Ale brak nam tego, nie, często tego przełożenia, że jeżeli oddam, to znaczy, że On mi nie zwróci. Nie, On odda to inaczej. Dlaczego? No bo On jest hojny, to jest Bóg. Nie? I ten radykalizm dla nas jest bardziej sprawą często traktowany jako coś przegranego, a nie jako zysk. Właśnie trzeba oddać, żeby zyskać. To też słyszymy z różnych przypowieści właśnie tę prawdę, że jak się człowiek oddaje, to całkowicie dużo więcej otrzymuje. A natomiast jeśli człowiek bardzo mocno pilnuje tego, co ma, to się w pewnym momencie okazuje, że to błyskawicznie traci, tak jak z talentami, nie? I tak dalej, nie? Nie? Więc tutaj kwestia tego radykalizmu jest jakby nagromadzoną radością otrzymywania czegoś, co człowieka nieustannie, no, czego się człowiek nie spodziewa i co będzie człowieka nieustannie zaskakiwało. Stąd też ostatnia taka myśl, nie, kwestia takiego wychodzenia czy pójścia właśnie za Jezusem, ale po to, aby przezwyciężyć w sobie pewien taki syndrom, nie? Syndrom takiego dobrego chrześcijanina, nie? Który, nie, który, tam, który no jest dobry, a skoro jest dobry, no to tak za bardzo nie ma potrzeby tam nic poprawiać i ta korekta jest taka zwykła, taka podstawowa, nie? Taki syndrom dobrego chrześcijanina, bo przecież idę za Jezusem, no ale czy go naśladuję na wzór Matki Najświętszej, nie jako wzór zewnętrzny, ale jako wzór pomocowy. Pomocowy, pod każdym względem wchodzący w te różne przestrzenie, którymi żyje. Bóg nam mówi na górze przemienienia, nie, Jego słuchajcie, nie? Maryja jest matką słuchającą. Kościół jest też tym, który się wsłuchuje. I świat też powinien się wsłuchiwać, ponieważ wyszedł z ręki Boga. I on się będzie wsłuchiwał, jeżeli my też lepiej usłyszymy, co nam Bóg ma do powiedzenia. Amen.